Porady Ekologa. Witamy gorąco serdecznie na naszej antenie. Jest z nami Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Kłaniamy się, panie kierowniku.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dziś wyjątkowo nie z Olsztyna, a z uroczego Drozdowa nad Narwią na Podlasiu, gdzie właśnie jestem w Muzeum Historyczno-Przyrodniczym Brzozdosławskim.
Nie wiem, czy zazdrościć, czy podziwiać.
No, marzenie można spełnić przyjeżdżając, warto.
Przyjeżdżając, organizując tak czas, żeby być na łonie
blisko przyrody. Blisko Łomży, także, że warto.
No dziś taka propozycja, jarząbek, tylko nie wiemy, który ten z misia, który przed szafą deklarował swoje przywiązanie, czy to jest jakiś ptak?
No właśnie. My będziemy mówić oczywiście o ptaku, niewielkim ptaku wielkości kuropatwy, który jest najmniejszym przedstawicielem naszych kuraków leśnych. Natomiast warto powiedzieć właśnie, tak jak tu ojciec powiedział, że czy to będzie ptak, bo jest jeszcze drzewo popularne nazywane jarzębiną, ale przez badaczy, naukowców, botaników nazywane jarząbem pospolitym. Jest jeszcze rzadszy jarząb brykinia. Są inne rośliny, świeżąbek, także to może się mylić. Kilka gatunków, a my mówimy o ptaku, jarząbku, który jest mieszkańcem lasów.
Panie kierowniku, tak, rzeczywiście, dziś o ptaku, jarząbku. Proszę nam opisać, jak wygląda.
Więc tak, żeby najłatwiej w oczach zobaczyć sylwetkę jarząbka, więc jest to ptak wielkości kuropatwy, ale troszkę taki bardziej masywny i krępy, ponieważ ma bardziej sute upierzenie. Natomiast jego upierzenie jest dość skomplikowane. Jest to taka mozaika ubarwienia szarego, beżu i barwy rdzawej. Znakomicie maskujący się na leśnym, to ubarwienie znakomicie maskuje ptaka na leśnym podłożu. No, jest parę takich elementów, które są taką ozdobą. Samiec ma czarne podgardle i bardzo dobrze widoczną czerwoną brew nad okiem. Samica ma to podgardle szare i jedna i druga płeć ma taki niewielki czubek, a u samca to podgardle tworzy taki rodzaj takiej niewielkiej brody. Generalnie upierzenie dość skromne, ale jak popatrzymy z bliska czy na ptaki gdzieś w jakimś parku zoologicznym, coraz częściej można je też tam spotkać, czy w atlasie lub na wystawie muzealnej, to widzimy, jak to ubarwienie złożone z tych prostych barw, jaki jest to prawdziwy kunszt przyrody. Rozpięte skrzydeł około 55 cm, masa ciała generalnie to około 400 gram, także niewielki ptak.
Jakie siedliska zamieszkuje i czego potrzebuje do swojej egzystencji?
No, tydzień temu która jest naszym bliskim sąsiadem, w zasadzie występuje tylko tam, gdzie jest człowiek, w tych środowiskach zurbanizowanych, miastach, wsiach, osiedlach. A dziś mamy ptaka, którego można spotkać tylko w lesie i to nie w każdym lesie. Jarząbek jest mieszkańcem pierwotnych lasów, bardzo mocno zróżnicowanych, z silnym podrostem, z drugim piętrem, z leszczynami, jarzębinami, ze świerkiem i jodłą. Lubi tereny zróżnicowane też wysokościowo, tam gdzie są strumienie, gdzie w Kobiercu, na dnie leśnym w Runie są borówka czarna, borówka brusznica, gdzie jest przede wszystkim leszczyna. Także nie wszędzie takie warunki może spotkać, stąd jest gatunek, który jest ograniczony w naszym kraju przede wszystkim do puszcz Polski północno-wschodniej, częściowo obszarów wschodnich, czyli zaczynając od Mazur, zamieszkuje Puszczę Romińską, Borecką, Puszczę Podlasia, Augustowską, Kneszyńską, Białowieską oczywiście. W kilku enklawach jest też w lasach Warmii, Mazur, tych mniejszych, jest w Puszczy Piskiej, na Warmii, w okolicach Dobrego Miasta. Mamy kilka ostoi na Lubelszczyźnie, Lasy Parczewskie, Janowskie, Sobiborskie, Puszcza Solska. I nielicznie w Puszczy Świętokrzyskiej, a najliczniejszym miejscem występowania w Polsce są Karpaty, zwłaszcza Bieszczady, bardzo rzadki jest w Sudetach. Tak wygląda jego rozmieszczenie, co wiąże się właśnie z tymi wymogami. To musi być las o takim charakterze pierwotnym, choć zamieszkuje najchętniej dwa, to znaczy wiekowo, drzewostany młode, z jednej strony młode, 20-40-letnie, a z drugiej strony ponad 100-letnie.
Rozmawiamy dzisiaj o jarząbku, kuraku. Okazuje się, że jest to jeden z najmniejszych kuraków, który zamieszkuje nasze polskie lasy. Jego siedliska, liczebność oraz gniazdo.
Więc tak, jarząbek jest gatunkiem osiadłym, więc musi być dobrze przystosowany do surowych warunków. Jeszcze to nie powiedziałem. Powiedziałem, gdzie występuje w Polsce, ale w Europie przede wszystkim właśnie północ naszego kontynentu, lasy górskie, Alpy, Karpaty. I Skandynawia i oczywiście im bardziej na wschód jest go więcej, choć oczywiście całej Skandynawii nie zasiedla, obrzeża są... tam nie występuje, ale jest znakomicie przystosowany do tych surowych warunków właśnie z tym swoim sutym upierzeniem, z kończynami, które są upierzone też jak u innych kuraków, aż do leśnych, aż do palców, także w zimę sobie świetnie radzi. Jest gatunkiem osiadłym, teraz jesienią zaczynają ptaki tworzyć pary, odbywają się takie toki pozorne. Jarząbek, jak na ptaka tej wielkości, wydaje bardzo cienki taki gwizd, który bardziej przypomina głos naszego najmniejszego ptaka, mysi królika. No i charakterystyczny jest dla niego też furkot, kiedy się zrywa i właśnie granice swojego rewiru ogłasza tym cienkim głosem, który jest dla wielu, którzy nie znają jarząbka, dużym zaskoczeniem. Tak tej wielkości wydaje tak cieniutki gwizd. Ptaki spędzają razem zimę, wiosną przystępują do gniazdowania. Gniazdo, tak jak u innych kuraków, to płytki dołek gdzieś pod pniem świerka na jakiejś polance między kępami jagód. Wymoszczony trawami, samica znosi od 7 do 11 jaj. Czasem jest ich 14, może być nawet 14. Wysiadywaniem jaj zajmuje się tylko samica, ponieważ wysiadywanie rozpoczyna się od ostatniego jaja, więc wszystkie pisklęta klują się równocześnie. Po kilku godzinach, kiedy obecną, są już przez rodziców wyprowadzane na poszukiwanie pokarmu. Pisklęta, tak jak u innych kuraków, przez pierwszych kilkanaście dni zjadają praktycznie pokarm zwierzęcy. Potrzebują do silnego wzrostu, szybkiego wzrostu białka zwierzęcego. U jarząbka są to przede wszystkim poczwarki mrówek. To jest to te białe takie jak osoby, które nie są przyrodnikami, kiedy gdzieś na działce kosząc takie ziemne gniazdo mrówek kosiarką zniszczą, wtedy widać, jak mrówki szybko zbierają. Mówimy, że to są jaja mrówcze. Ludzie najczęściej mówią, a to są właśnie poczwarki. To jest ten ulubiony pokarm młodych jarząbków. Potem przechodzą już na pokarm roślinny. Generalnie jarząbki są już dorosłe, wegetarianami. Zjadają pączki drzew, kwiatów. Bardzo lubią owoce jarzębiny, liście. Podstawowych gatunków leśnych, także pokarmu im nie brakuje. Zimą chętnie zjadają pączki, leszczyny, stąd takie przywiązanie silne do właśnie leszczyny. Młode rosną bardzo szybko, już po 12 dniach bardzo szybko rozwijają im się lotki, także po 12 dniach potrafią już podfruwać wysoko na drzewa. W wieku 20 dni już latają. rozpad rodziny następuje właśnie o tej porze, czyli w sierpniu, we wrześniu. Tak wygląda mniej więcej biologia jarząbków. Najstarszy ptak przeżył 9 lat i 3 miesiące. To jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo, choć oczywiście śmiertelność jest wysoka, jak u wszystkich ptaków, zwłaszcza w pierwszym roku ginie bardzo dużo młodych, przeżywa około 30% nowo wyklutych czy urodzonych w danym roku młodych.
Jarząbek to bohater dzisiejszego spotkania w poradach ekologa. Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Panie kierowniku, rozmawiamy o jarząbku. Pytanie o to, czym odżywia się i czy prowadzi typ raczej wędrowny, czy osiadły?
No tak jak już wspomniałem, jest gatunkiem wybitnie osiadłym, stąd ten dzisiejszy tytuł naszego spotkania, jarząbek, duch lasu. Praktycznie niewiele jest ptaków, które możemy przez cały rok tylko i wyłącznie spotkać w lesie. Jarząbka nie napotkamy, tak jak wiele borowych sikor, które zalatują do parków położonych niedaleko lasu, większych zadrzewień. Jarząbek jest tylko i wyłącznie w kniei, jest gatunkiem osiadłym. No i tak jak już wspomniałem, pokarmu mu nie brakuje. To są różne te części roślin, owoce, jagody. Radzi sobie świetnie. Zimą, jak już wspomniałem, ulubionym pokarmem są pączki leszczyny. Kiedy spadnie śnieg, jarząbki potrafią takie zaśnieżone, czyli w zaspie śniegu spędzić noc w takiej jamce. Tam jest zawsze dużo cieplej. No i należy do tych ptaków, których spotkanie z reguły kończy i zaczyna się bardzo szybko. Słyszymy furknięcie i przelatuje nam ptak, zanim zdążymy skojarzyć, już go nie widać. A jeśli mamy więcej szczęścia, to jarząbek wychodzi sobie na drogę leśną, na jakiś dżunkt i to jest jedyna szansa, kiedy można parę minut dłużej na niego popatrzeć. Generalnie ptak bardzo dużo spędza, jak większość kuraków, dużo czasu spędza na dnie lasu, nie oczywiście w niebezpieczeństwie, szybko wlatuje, siada wyżej, przygląda się. Także będąc w Bieszczadach, w Lasach Karpackich, w Puszczach Wschodu Polski, mamy szansę na jakieś spotkanie. Niewielkie, ale nawet na krótko będzie można gdzieś zobaczyć, jak na morze albo przebiegnie lesny dukt, albo się gdzieś z głośnym furkotem zerwie.
Podobno wiosną najłatwiej wykrywalny po ostrym gwiździe.
Tak, to jest właśnie ten głos, o którym mówiłem, taki troszkę nietypowy, jak tak, bo bardziej przypomina głos maleńkiego myśli królika. No, nie mogę go tutaj zademonstrować. Jest to taki przeciągły gwizd i parę takich drobniejszych z nim związanych głosów. Bardzo charakterystyczny tam, gdzie jarząbek jest przedmiotem polowań. W Polsce można, jest gatunkiem łownym. Polska
A to
populacja,
było moje czy... kolejne pytanie, czy można Aha. było polować na rosół?
No i tyle się jarząbków pozyskuje. Dodam, że populacja w Polsce oszacowana jest na 40 par. Z tego znakomita większość to są lasy Karpat, zwłaszcza części Twerni Karpat, czyli Szczecinów i tam właśnie jarząbków jest najwięcej. Ptaczek niewielki, ja nie spotykam tu gdzieś tak okolicznościowo, gdzieś są pozyskiwane, ale nie.
Panie kierowniku, na chwileczkę, ja tu parę spraw, coś musimy poprawić z zasięgiem u pana, bo rozmawiamy telefonicznie i wiemy, że różne prądy, fale przechodzą albo jakieś takie problemy natury technicznej w połączeniach. Jarząbek, nieznany duch lasu, Marian Szymkiewicz w poradach ekologa. Już wiemy, jak wygląda jarząbek, troszeczkę większy od Kurupatwy, jakie siedliska zamieszkuje i czego potrzebuje do swojej egzystencji. Wiemy, gdzie w Polsce można go spotkać. Poznajemy po takim dziwnym, ostrym gwiździe albo po furkocie. Trudno go zaobserwować. Szczęście mamy, gdy go zobaczymy na jakiejś drodze, a tak to z reguły ucieka. Wiemy, że można na niego polować i potem, skoro polować, to przyrządzać jakieś potrawy. Pytanie kolejne. Wiemy, panie kierowniku, że mieszka w lasach. Natomiast czy stanowi jakiekolwiek zagrożenie dla upraw, dla człowieka, jak koegzystuje z człowiekiem?
Absolutnie nie. Zupełnie bez znaczenia dla działalności gospodarczej człowieka ze strony jarząbka. Z uwagi na pokarm, który pozyskuje, jego niewielkie wymiary, nie ma tu żadnych szkód ani tego typu rzeczy, które kiedyś, jak więcej, jak nasza populacja głuszca była większa, więc przypisywano także głuszcom pewne szkody na szkółkach leśnych. Tu u jarząbkach takich rzeczy nie ma. No, poza tym jest to gatunek niewielki, no i generalnie też, jeśli weźmiemy tę liczebność, to ona skupia się przede wszystkim w lasach, ogranicza się głównie do lasów górskich, no i troszkę w tych lasach Polski północno-wschodniej i wschodniej, także tu z tej strony jest to gatunek dla człowieka zupełnie niegroźny i jest po prostu pięknym elementem naszej awifauny. Jest najliczniejszym spośród naszych kuraków leśnych i w wielu miejscach w Polsce zanotowano w ostatnich latach wzrost jego liczebności, co biorąc pod uwagę sytuację pozostałych naszych kuraków, zwłaszcza leśnych, jest ewenementem, ponieważ dwa kolejne gatunki głuszec i cieczy w zasadzie są na granicy wyginięcia, trwają intensywne prace nad ich ratowaniem. Niestety jestem pesymistą, w perspektywie dłuższej nie widzę szans na to, by mogły one u nas przetrwać. No, takie są zmiany cywilizacyjne i trudna rola tutaj ornitologów, badaczy, leśników, którzy chcieliby je uratować, bo naprawdę tych przeciwności kuraki okazały się grupą bardzo, bardzo trudną, jeśli chodzi o hodowlę, a z jarząbkiem jeszcze tego nie musimy robić.
Czy możemy powiedzieć, że bezpieczny, bez zagrożeń?
Nie, to oczywiście bez zagrożeń. To byłoby fajnie, gdyby jarząbki występowały na terenie całego kraju, a tak ograniczone są tylko do tych najbardziej pierwotnych fragmentów. No tutaj takim zagrożeniem to był zanik tych właśnie odpowiednich drzewostanów. Miejscami troszkę zbyt intensywna gospodarka leśna. No oczywiście dużo jest drapieżników. Większość naszych drapieżników mocno zwiększyła swą liczebność, zaczynając od lisa poprzez kuny, a nawet kończąc na wilku, który dla jarząbka nie ma specjalnie żadnego znaczenia, ale taka jest sytuacja. Do tego dochodzą drapieżniki skrzydlate, z którymi wcale nie jest źle, kruk, także tych zagrożeń jest sporo, ale jarząbek jakoś sobie z tym radzi.
Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii Mazur w Olsztynie. Jarząbek, nieznany duch lasu, to bohater dzisiejszego spotkania. Zapraszamy Państwa do współtworzenia porad ekologa. Pytania, spostrzeżenia kierowane do naszego gościa. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 66 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. porady ekologa na antenie Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Elżbieta z Zawiercia się kłania i serdecznie pozdrawia i dziękuję bardzo za jak zwykle przepiękną audycję i porady. Właśnie tak się zastanawiam, czy jak kiedyś mieszkaliśmy w lesie, znaczy blisko lasu, czy nie myliliśmy właśnie kuropatwy z jarząbkiem. Być może tak się zdarzało. A ja tak mam takie pytanie, kiedy odlatują szpaki, ponieważ jeszcze tu mamy mieszkamy w pobliżu świątyni, kościoła i właśnie wczoraj, dzisiaj tak szpak takie piękne tele nam tu melodię wyśpiewał, wygwizdywał i właśnie i kilka szpaków tak przelatywało. Zastanawiamy się, w jakim terminie one odlatują. To jest to pytanie. I bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego, pana, też pana Mariana. Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Prosimy, panie kierunku.
Więc tak, najpierw może do tej pierwszej części wątpliwości. Czy państwo, mają państwo wątpliwości, że być może myliliście państwo jarząbki z kropatwami? To raczej się nie da pomylić, ponieważ one się całkowicie siedliskowo wykluczają. Jarząbek, jak już wspomniałem, jest tylko w głębi lasów i to tych takich o charakterze mocno pierwotnym. Kuropatwy są natomiast w herbazie rolniczym, więc na polu, na łące, w zadrzewieniu śródpolnym czasami też, gdzieś na skraju lasu się trafiały, ale nigdzie gdzieś dalej w głębi lasu. Jeśli chodzi o szpaki, to ten odlot jest rozciągnięty. I teraz właśnie we wrześniu szpaki mają taki zwyczaj, że pojawiają się niedaleko miejsc lęgowych i tak jak wiosną zaczynają pośpiewywać. Te śpiewy nie są takie intensywne, ale rano właśnie czują się tak jak wiosną i śpiewają. Zresztą szpaki nie są tu wyjątkiem. Spotkałem takie śpiewające tej porze też paszkoty i kilka innych gatunków. Odlot jest rozciągnięty i ostatnie, z uwagi na te łagodniejsze zimy, no ta ostatnia może nie była łagodna, ale generalnie jest dużo cieplej, więc jeszcze ostatnie spóźnione stada w ubiegłym roku oglądałem tu na Mazurach, już na północy Polski, jeszcze w grudniu, także ptaki należą do tych jako jedne z pierwszych przylatują i jako jedne z ostatnich odlatują.
Dziękujemy. Prosimy, Radio Maryja, czas porad ekologa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wanda z Kluczówka.
Prosimy, pani Wanda.
Chciałam spytać tak przy okazji audycji, może nie z dzisiejszym tematem, pana kierownika.
Prosimy.
Tak, tak. Jakiego zapachu nie lubią nietoperze, gacki, te fruwające myszy?
Zapachu. No to tutaj mnie pani trafiła. Spodziewałem się, że będzie kuna i już miałem odpowiedź na końcu języka, a tu raptem nietoperze.
Tak.
A są problemy są z nietoperzami?
Tak, bo one na strych do mnie wlatują, a ja mam alarm i one mi włączają alarm.
Mhm.
Tak, tak. Jak jest załączony alarm, bo ja w zimnie tu nie, w domu nie jestem i właśnie mam problemy z tym. I myślałam, że może jakiegoś zapachu nie lubią i bym im może rozłożyła.
To ja bym proponował, a może by udało się z panami od systemu alarmowego, żeby na strychu tego alarmu nie montować, tylko żeby był na dole, na schodach.
No tak, ale tam... Tak, tak,
przy wszystkich wejściach.
Ta jest, tam co te baterie, no i jest antenka, także no.
Ale ja tak. Myślę, że na pewno by się znalazło rozwiązanie, bo fajnie mieć tak nietoperze na strychu. Oczywiście jak to nie są jakieś ogromne ilości, tak to no po prostu trzeba byłoby się ich pozbyć, a szkoda.
No tak, tak, no. Bo miałam w piwnicy takiej ziemnej piwnicy, no
tak.
To nie przeszkadzały, bo tam wsioneczce były, a teraz właśnie i do garażu mi wpadają i na strych. I trochę, trochę nie powiem.
Strych to jest ulubione miejsce nietoperzy, także jak najbardziej
nie brudzo,
normalne.
Trochę brudzo te.
No tak, ale to tam drobiazgi. Ja bym namawiał panią, żeby się z panami dogadać i umieścić. No antena może być, ale żeby tam nie było zasięgu na strychu, nie? Aha, jeśli
bo
nie będzie...
nie tak, ma takiego nie. czegoś jak zapachu jakiegoś,
nie lubią. Nie ma, nie ma. Po prostu trzeba byłoby uszczelnić tak strych, żeby tam nie wlatywały. A fajnie mieć nietoperze. Wiele osób bardzo by chciało mieć i się o to starają, wieszają specjalne budki, są pomieszczenia.
Tak, bo one ładnie fruwają wieczorem właśnie w nocy.
Tak, ja gorąco panią namawiam, żeby się z panem technikiem od tych rzeczy umówić i żeby na strychu antena może być, ale żeby nie było tego zasięgu, który wzbudza...
Czujki.
O, dokładnie, właśnie, tak. Czujki, tak jak mamy też.
Dobrze, nie przeszkadzam, nie przedłużam, z Panem
Dziękuję
Bogiem.
Pięknie.
Z Panem Bogiem.
Panie kierowniku, kontynuując pytanie, dlaczego warto mieć nietoperze?
No warto mieć w ogóle u siebie dużo różnych ptaków, zwierząt, po prostu nasze życie przez to jest bogatsze.
A poza tym,
no one zjadają także komary, dużo innych owadów, które mogą być dla nas uciążliwe, także no... Coś takiego, to po prostu nasze otoczenie jest przez to znacznie bogatsze i ciekawsze.
Kolejny telefon, prosimy, halo.
Halo?
Prosimy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Barbara koło Wrocławia. Ja mam wróbelki, ja już kiedyś rozmawiałam z panem Marianem o wróbelkę, że mogę zjeść to i to, ale ja mam wróbelki srebrne również. Piękne, srebrne, to ja nie wiem, już nie rozumiem.
Może stare samczyki mają sporo siwego i to sprawia takie wrażenie srebrnego koloru.
No takie piękne,
Częściowo.
Przylatują, no. Tak częściowo, jak wróble,
tak.
Razem z wróblami.
A, to już nie wiem, jak z wróblami, to...
razem z wróblami przylatują. Naprawdę, żeby przyjechała chyba telewizja i nagrała kiedyś, tutaj poczekała. No coś pięknego, to ja nie wiem, takie... To no, rzeczywiście.
Z tego, co pani mówi, to trochę za mało, żeby można było coś wywnioskować.
Bogaty jest świat, jeżeli chodzi o piękne stworzenia, ich zachowanie, ich obecność pośród nas. Okazuje się, że od jarząbka przeszliśmy do nietoperzy, do wróbli. Co możemy obserwować teraz wyjątkowego w przyrodzie? Prosimy, panie kierowniku, o takie trzy minuty.
No tak, jeszcze chciałem o jarząbku.
Aha, to proszę.
Szybciutko, bo no oczywiście jak zwykle dużo informacji, czasu mamy mało. Nie mówiłem o takiej ciekawej właściwości, ponieważ jarząbki zjadają dużo tych części roślinnych, w tym listki, pączki, żeby je żołądek jako mógł rozdrobnić. Kuraki, w tym jarząbki, wspierają się tak zwanymi gastrolitami, połykają ziaren, niewielkie kamyki, ziarenka żwiru większe i one działają tak troszkę jak taki młyn, który rozciera te twarde części roślinne. Znajduje je jarząbek na leśnych drogach, na duktach, czasem w jakichś wyrobiskach, jeśli są w lesie, są po prostu dla ich egzystencji niezbędne. A jeśli chodzi o to, co teraz możemy spotkać, bardzo wiele rzeczy, zwłaszcza nad wodami, trwają przeloty na dużych polach, możemy spotkać stada żurawi, wkrótce dołączą do nich stada tundrowych gęsi tajgowych, które przylecą z północno-wschodniej Europy i z arktycznej części Azji, z rosyjskiej Arktyki. Dużo ciekawych kaczek, a w ogrodach jest wiele ptaków, które może nie śpiewają, ale odwiedzają różnego rodzaju drzewa, owocowe się najadają, trwa przelot pokrzewek, wielu innych gatunków i bardzo często odwiedzają w tym czasie na krótko nasze ogrody, tak normalnie niektórych z nich w ogrodach nie spotkamy, a teraz jeśli będziemy uważni, to albo je zobaczymy, albo usłyszymy, jak przylatują nad naszym ogrodem przydolnym. Tu nade mną teraz przylatują właśnie gruboziowy.
Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Naszym Państwa gościem Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Dziś jarząbek, nieznany duch lasu. Czego możemy spodziewać się za tydzień?
Za tydzień nie wiem. Być może powiemy sobie nie o parku, ale o modliszce, bo jest właśnie taki czas modliszki, wrześniowe dni, to jest te jedy samice składają jaja i to nowy gatunek na dużej części Polski i może przybliżymy sobie ten egzotyczny dla nas gatunek opad.
Bardzo gorąco dziękuję.
Przy okazji serdecznie zapraszam do muzeum, w którym dzisiaj poszczególnie daleko Wąbrze, Muzeum Historyczny Dwór Lutosławski i coś dla historyków i dla przyrodników. Także w imieniu pani dyrektor wszystkich słuchaczy serdecznie tu zapraszam. Jeśli ktoś trafi w tą część Polski, będzie w Łomży, to warto z Łomży zajechać do Drozdowa. Dziękuję pięknie, szczęść Boże.
Dziękuję.
Miłego weekendu.
Czyli Drozdów na dziś, tak?
Drozdowo.
Drozdowo. O, Drozdowo, tak. Bo takie mamy momenty, że troszeczkę słabiej pana słychać. Gorąco dziękuję. Tak. Były to porady ekologa na antenie Radia Maryja.